Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry Państwa i moim gościem Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Więc jak bumerang wracamy do tematu słupskich bulwarów, to jest kolejna niekończąca się historia w tym mieście, mam wrażenie. Zanim przejdę do pytań o konkretny wandalizm, to zapytam o monitoring. Dzieje się już?
Tak, tak. Plac budowy został przekazany. Wielokrotnie już tutaj wykonawca był na terenie bulwarów. Oczywiście chodzi o to, żeby te prace, które będą się toczyć w przestrzeni skończonej, jak najmniej faktycznie skutkowały koniecznością gdzieś tam rozkopywania chociażby tych rabat, gdzie rośliny szczęśliwie w większości się przyjęły. I lada chwila Państwo powinni już zobaczyć faktycznie takie prace, które pokażą, że wkrótce, za kilka tygodni będziemy ten monitoring na bulwarach mieć. Z tym, że od razu zwracam uwagę, że zdecydowana większość kamer to będą kamery montowane na już istniejących słupach. Więc też staraliśmy się uniknąć takiej słupozy, żeby już tutaj to słupotwórstwo dalej uskuteczniać, czyli dostawianie kolejnych słupów. Zdecydowana większość kamer będzie na istniejących słupach oświetlenia ulicznego czy też parkowego. Stąd też nie będą to jakieś spektakularne prace ziemne czy też prace instalacyjne na tym obszarze.
No to przypomnijmy, ile kamer?
Blisko 30 kamer, zdecydowana większość stałopozycyjnych.
Czyli nie tych, które się kręcą dookoła.
Bodajże obrotowe były 4 jako uzupełnienie systemu i to przede wszystkim w tych przestrzeniach, gdzie jest ruch komunikacyjny duży, tak? Czyli komunikacji samochodowej, komunikacji autobusowej.
Myśmy już wyjaśniali raz, dlaczego nie ma tych obrotowych, ale gdyby pan przypomniał raz jeszcze...
Sam obrót kamery ileś trwa i tak naprawdę oczywiście wtedy oznacza to, że wokół kamery nie mamy całej przestrzeni, całej sfery, tak, w ogóle 360 stopni, a to wystarczy, żeby rzucić kamieniem, żeby namazać na chociażby szybie jakiś tak. No nie na tym ma to polegać, tak? Zwłaszcza te obiekty strategiczne typu kładki, szyby na kładkach, ławy przyrzeczne, one mają być stale obserwowane okiem kamery i stąd właśnie decyzja o tym, że zdecydowana większość tych kamer to kamery stałopozycyjne, skierowane właśnie przede wszystkim na te strategiczne elementy małej, choć wcale fizycznie nie tak małej architektury.
Jak dużo pieniędzy kosztowały te kamery miasto?
Tutaj tak naprawdę będziemy wiedzieć po wykonawcze, ale to około 400 tysięcy złotych, jeśli mi pamięć nie myli, na tyle opiewa umowa. Mhm.
No to teraz ta mniej przyjemna część, może nie dla Was, chociaż pośrednio jako urzędu, bo Wy to naprawiacie. Ludzie niszczą bez przerwy. Właściwie każde nasze spotkanie moglibyśmy zaczynać od tego, co tym razem. Od pytania właśnie tego, co tym razem zniszczyli ludzie. Ostatnio były to połamane deski. Wyglądało to trochę tak, jakby ktoś skakał po tym przechodząc i to tak dość mocno, tych desek kilka złamanych. Ostatnio zniknęła szyba. Pomijam jakby, co oczywiste, już mazanie sprayem, podpalanie tych ławek miejscami, czy śmiecenie tak po prostu. Chyba te rzeczy były największe. Tam też w tym miejscu miały stanąć słupy, które nie pozwalają na to, żeby przejeżdżać i niszczyć.
Tutaj po raz kolejny będę apelował o to, żeby złapać skalę tej przestrzeni i skalę tych też dewastacji, bo nie jest tak źle oczywiście. Broń Boże, nie chcę próbować tutaj usprawiedliwiać tych wszystkich, którzy te przestrzenie niszczą, czy też nie usprawiedliwiać urzędu, który nas samych, którzy powinni jeszcze szybciej reagować, tak? Bo to też jest bardzo ważne, żeby bardzo szybko reagować na te akty dewastacji.
Ale a to się da? Przepraszam, że
już jest dobrze, już proszę zwrócić uwagę, że od momentu, kiedy ta szyba zginęła, ona już jest zamontowana. Od momentu, kiedy została zbita szyba pierwszy raz na kładce pomiędzy Basztą Czarownic a Białym Spichlerzem, upłynęło kilka dni, kiedy została zamontowana na waszym. Ona jest uszczerbiona i tu też od razu, jeśli pojawią się takie uwagi, dzisiaj, jutro będzie wymieniana tą właściwą, bez kosztów oczywiście ponoszonych przez miasto.
No dobrze, ale z drugiej strony ktoś te koszty ponosi. Każdej dewastacji, czy każdej naprawy dewastacji, ktoś te koszty ponosi.
Oczywiście, jeśli macie umowę... wszyscy jako mieszkańcy miasta, tak, bo to są wciąż nasze wspólne pieniądze.
Dokładnie tak.
I to boli, to oczywiście boli, natomiast jeszcze raz przy tej liczbie użytkowników tej przestrzeni to nie jest aż tak dużo.
Do tej znaczy, pory... tam powinniśmy się cieszyć, że tak niewiele.
Ja tutaj jeszcze... porównuję oczywiście z innymi przestrzeniami tego typu w kraju, tak? I oczywiście mamy często wyidealizowany obraz, tak, tych bulwarów warszawskich, wrocławskich, ale nie tak dawno też, wprawdzie to nie był szczyt lata, tak, ale widziałem bulwary warszawskie, przepraszam, w takich godzinach nocnych. Naprawdę z radością wróciłem do Słupska, widząc to, co skalę tamtych dewastacji i skalę tych słupskich dewastacji. Oczywiście jeszcze raz podkreślę, to nie znaczy, że powinniśmy w samozachwyt tutaj w Słupsku popadać. Ten monitoring, mam nadzieję i głęboko wierzę, poprawi też sytuację, zwłaszcza na kładkach. Natomiast to, co w tej chwili możemy zrobić, to właśnie szybkość reakcji, bo to też działa. Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy problem z malunkami na przyczółkach mostu. Jak okazało się, że szybko one są zamalowane, jakoś ten entuzjazm tych dewastatorów trochę zgasł. I to jest też psychologicznie wiele razy było już opracowywane, są całe publikacje popularno-naukowe, które pokazują, jak działa ta polityka z pierwszej zbitej szyby. Tak? To w ogóle jest teoria amerykańska, gdzie pierwszy akt dewastacji powoduje, że później ten próg kolejnych dewastacji dużo bardziej spada, dużo łatwiej jest popełnić.
To jest słabsze, rozumiem, tak?
Tak, dużo łatwiej jest popełnić kolejny taki akt dewastacji. Tak? No, to też działa ze śmieciami. Pierwszy rzucony śmieć powoduje, że dużo łatwiej nam dorzucić kolejny. I to tak działa. W gruncie rzeczy jesteśmy dość prości jednak w takim zachowaniu w przestrzeniach publicznych i rolą miasta jest faktycznie bardzo szybko tą pierwszą szybę wymienić, tak, na dobrą, bo to też jakoś zniechęca do kolejnych aktów dewastacji. I na kładkach, na tych przyczółkach to już widać, że tak działa. Zaczęliśmy szybko zamalowywać te często wulgarne napisy, tak? I okazało się, że przez dłuższy czas już te przyczółki są czyste. Oczywiście znowu są jeszcze elementy, gdzie te powłoki znowu powinny być odnowione, chociażby przy ławkach. Te betonowe postumenty w kilku miejscach faktycznie są pomazane. Takie zgłoszenie poszło. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach zostanie to również zamalowane. Podobnie jak ławy fundamentowe, czy też stopnie przy Baszcie Czarownic, zwłaszcza od tego placu przed basztą, też gdzieś tam mazakami zostały pomazane. I też no, niestety te napisy często są dość wulgarne, albo wprost powiedzieć, wulgarne. I tutaj też mam nadzieję, że w najbliższych dniach to zostanie zamalowane. Natomiast jest lepiej, tak? To znaczy ta szybkość reakcji powoduje jednak, że na tych bulwarach jest lepiej. Słupki, które były połamane, które otaczały zieleń i które podkreślaliśmy, miały być słupkami tymczasowymi, zostały już zabrane, więc to też nie kłuje już w oczy. No i zostaje niestety to, od czego pani zaczęła, te nieszczęsne deski, które są na tym największej w gruncie rzeczy scenie z widownią od strony rzeki, tak na wysokości pomnika Fryderyka Chopina, Park Pianistów Polskich. Tutaj znowu, nie usprawiedliwiając, to nie użytkownicy tej przestrzeni, czyli w domyśle na przykład młodzież te deski uszkodziła, tylko po pierwszym uszkodzeniu osobiście, to najpewniej był dzień po, widziałem ślady kół, najpewniej ktoś przejechał ciężkim samochodem, później kolejny raz zostało to przez kolejne auto poprawione. Oczywiście domyślamy się, kto jest sprawcą tych zniszczeń, ale pomiędzy domyślać się a udowodnić jest niestety dość duży dystans, duża przepaść. I tutaj znowu monitoring będzie świetnym narzędziem, tak? Bo będzie widać, kto wjechał, jaka była rejestracja i będzie dużo łatwiej takie osoby pociągnąć do odpowiedzialności, bo to jest czysta głupota, tak? Jeśli ktoś autem wjeżdża na takie deski, to jest po prostu przejaw tego, że niespecjalnie proces myślowy zaszedł w głowie.
No, on nie działa, coś tam nie styka, jak to się ładnie mówi.
Dlatego tu jeszcze czekamy z wymianą tych desek na po pierwsze fizyczne zablokowanie możliwości wjazdu, a po drugie właśnie na ten monitoring. Bo
a kiedy będzie fizycznie zablokowany wjazd na
tego miejsca? Też tutaj to pewnie połączymy wszystko z monitoringiem, więc kilka jeszcze tygodni. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Wiem, że to razi.
Do końca września jest szansa, że monitoring zawiśnie?
Raczej bym spodziewał się jednak pierwszej połowy października. Tak, okay. Wolę być ostrożny, bo tutaj czujne oko mediów z pewnością te informacje.
Będziemy weryfikować, drodzy Państwo. Będziemy.
Ale naprawdę głęboko nam zależy na tym, żeby to odbyło się jak naj szybciej. Jesteśmy mieszkańcami Słupska. Ja osobiście też emocjonalnie jestem związany z tymi bulwarami. Naprawdę każdy akt dewastacji, no gdzieś i boli, i podkopuje też tą chęć tworzenia kolejnych projektów, jednak zmieniają
to. Te skrzydła opadają, prawda? Trochę.
Przychodzi później ten czas, że jednak człowiek się mobilizuje i mówi, no nie dam się tym ludziom, nie damy się, bo to jest praca zespołowa, takim osobom, zwłaszcza, że 99,9% ludzi potrafi się zachować, potrafi z tych bulwarów korzystać. Mamy tutaj też wizytację całych grup tak naprawdę, i z województwa pomorskiego, i z innych samorządów wojewódzkich. Naprawdę ta przestrzeń jest dobrze oceniana. Oczywiście no, musimy jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, jeszcze więcej też na pielęgnację tego obszaru, na czyszczenie tego obszaru skupiać uwagi, bo są problemy. No, te szyby na kładkach powinny być umyte, tak? Tutaj też nie ma co się oszukiwać. Jeszcze staranniej powinna być ta przestrzeń czyszczona, czy też raz na jakiś czas chociażby jakąś myjką powinny być przejechane te deski. To też wszystko gdzieś się dogra. Pamiętajmy, że to jest pierwszy rok. W niektórych tak naprawdę aspektach nawet nie mieliśmy zabezpieczonych środków, żeby takie usługi móc
wykonywać,
ponieważ do końca nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kiedy te bulwary zostaną oddane, o ile się to wszystko przesunie. Kolejny rok już będzie faktycznie takim pierwszym dorosłym rokiem tych bulwarów, gdzie będą Państwo, mam nadzieję, mogli już ocenić faktycznie, jak to na co dzień będzie wyglądać w kolejnych latach czy dekadach.
To ostatnie moje pytanie. Czy Słupsk jest miastem zabetonowanym, czy nie według Pana?
Nie jest miastem zabetonowanym, zdecydowanie. Nawet ostatnio mieliśmy taką dosyć burzliwą dyskusję w ramach spaceru, który prowadziliśmy na bulwarach, gdzie to mieszkańcy się wypowiadali. Faktycznie padło słowo betonoza, która robi od wielu miesięcy ogólnopolską karierę. I na pytanie to, z czego zrezygnować, tak naprawdę mieszkańcy, którzy wskazują na tą betonozę, nie są w stanie udzielić odpowiedzi.
Ale najbardziej zabetonowane są miejsca, które niestety, i to trzeba głośno powiedzieć, to powinno wybrzmieć, parkingi, których sobie życzą mieszkańcy.
Właśnie o to chodzi. To zawsze jest wypadkowa pewnych oczekiwań wobec przestrzeni publicznej. Oczywiście można zrezygnować ze ścieżki rowerowej na ulicy Szarych Szeregów, ale to oznacza, że ten ruch pojawi się na drugiej stronie, gdzie mamy dużo większy ruch pieszy. Zwęzić chodniki w sytuacji, kiedy jest naprawdę ciepły wieczór letni, tam mamy multum osób, które no, muszą mieć trochę przestrzeni dla siebie, tak? No, na przykład na ringu popełniono błąd na osiedlu Niepodległości, że chodniki są za wąskie, tak? Przy tym natężeniu ruchu. Tu już wyciągnęliśmy z tego wnioski, te chodniki są o optymalnej szerokości. Jezdnia musi być, ponieważ to są drogi pożarowe, no chociażby z racji zapewnienia dojazdu służb, one muszą mieć określone parametry. Zostają faktycznie schody na wysokości baszty czarownic, które znowu, zwłaszcza w ciepły letni wieczór, jak już oświetlenie złączone, tam potrafi po kilkadziesiąt osób siedzieć. Więc znowu, to jest przestrzeń w mieście, to nie jest rezerwat, tak? I zrobiono wszystko, żeby tej zieleni, zwłaszcza tej zieleni mającej przedwojenną genezę, stare kasztanowce, lipy, jak najwięcej zachować. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, to jest przestrzeń, gdzie zgodnie z ideą rewitalizacji należało też ściągnąć ludzi, by te przejawy życia tam mogły się uskuteczniać. I to się udało. Oczywiście jest jeszcze plac przed Białym Spichlerzem. Tutaj faktycznie te dyskusje w tej chwili właściwie skupiają się tylko w tej przestrzeni, tak? Natomiast znowu, po tym wszystkim, co się działo na tym pseudoplacu, jak roboczo nazwaliśmy placem muzealników, okazuje się, że w przypadku niektórych imprez on był nawet za mały w stosunku do tego, co w takiej przestrzeni się działo. Zwłaszcza uwzględniając, że część tego placu to jest znowu droga pożarowa, która powinna być drożna, obok tego jest ścieżka rowerowa. To znowu, to są zawsze konsekwencje te wypadkowe tak naprawdę, oczekiwań mieszkańców, którzy są w tej lepszej sytuacji, że nie muszą tego wszystkiego ze sobą układać, tak? To znaczy mogą oczekiwać rzeczy, które często są ze sobą sprzeczne. No my tutaj jako osoby, które ostatecznie muszą stworzyć po pierwsze założenia, a po drugie później odebrać tę dokumentację, w tej niestety tego komfortu nie mamy.
Podjąć decyzję.
Tak, podjąć decyzję. Taka została podjęta decyzja. Uważam, że z jedną małą uwagą, więcej przestrzeni zachowałbym przy tych pięciu jaworach, które są na tym placu, tych starych drzew. Natomiast sama skala placu jest według mnie optymalna dla tej przestrzeni. Znowu, przestrzeni rozpatrywano jako całość. Nie tylko od mostu Kaszubskiego do mostu Zamkowego, ale jako całe bulwary od Lasku Północnego do Lasku Południowego, gdzie no, muszą być jakieś miejsca węzłowe, które ludzi po coś na te bulwary ściągną. I znowu, jesteśmy cały czas otwarci na Państwa głosy krytyczne, zwłaszcza, że przed nami kolejne etapy zagospodarowania terenów nadrzecznych. Natomiast prosiłbym tylko, żeby to była faktycznie krytyka.
A nie opluwanie.
Nie opluwanie, mhm. A krytyka polega też na tym, że proponuje się co w zamian, tak? Albo co zrobiłbym inaczej, a nie jedynie nie podoba mi się, tak? Bez uzasadnienia właściwie, dlaczego się nie podoba.
I też proszę pytać, ja do tego Państwa namawiam. Tutaj Pan Paweł jest otwarty, jeśli Państwo się odezwiecie do Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miejskiego, to na pewno na pytania dostaniecie odpowiedź. A być może z tego zrodzi się jakiś pomysł, jakaś dyskusja i właśnie coś, co będzie dobrym rozwiązaniem w tym miejscu.
Zapewniam Państwa, że z masy pomysłów, które Państwo zgłaszali, żaden nie trafił do szuflady i zawsze staramy się z tego stworzyć jakieś chociaż koncepcyjne zarysy kolejnych projektów. No tak przecież zrodziła się idea klinów zieleni, tak? To od z Państwa tych małych, drobnych kamyczków udało się stworzyć faktycznie założenie, które wprawdzie będzie realizowane przez kolejne dekady, ale które no, pozwoli przebudować miasto w takim duchu nowoczesnego ekologizmu które mam nadzieję też sprawi, że w tym mieście będzie się żyło lepiej i podobnie może być z innymi pomysłami, które Państwo czasem może w tej drobnej, lokalnej skali Państwo nam zgłoszą, więc do tego naprawdę zachęcam.
Może nie lepiej, a przyjemniej, ja bym to tak określiła. Paweł Krzemień, Państwa i moim gościem, Joanna Merecka, bo też kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.